Maciej Gierszewski w antologii Słynni Świetni napisał, że trzeba przyznać, że mamy do czynienia z poetką oryginalną, prawdopodobnie taką, która nie chciałaby mówić o niej poetka. To jak? Możemy mówić o tobie poetka?
Myślę, że tak. To było strasznie dawno temu. Nawet nie pamiętam, ile lat temu. I może faktycznie wtedy byłam bardziej od ilustracji niż poetką, ale teraz absolutnie jak najbardziej mogę mówić o sobie poetka.
Chociaż czytając twój ostatni tomik statystyki, można rzeczywiście mieć wątpliwości, na ile to jest poezja, a na ile zabawa definicjami, nawet ustawami, konstytucję też cytujesz.
Tak, ale zakładam, że język jest szeroki i mamy możliwość go używać, więc czemu mamy go nie używać tak, jak chcemy? Są pewne utarte drogi poetyckie, które ludzie stosują, ale to nie znaczy, że to są jedyne drogi, które zostały wyznaczone. Możemy używać języka naprawdę każdy na swój sposób. Oczywiście poezja zawsze była faktycznie językiem, który mówi o uczuciach, co za tym idzie, dosyć specyficznym, ale no, nikt nie podał definicji poezji jako takiej, więc myślę, że można to rozszerzać i mi to osobiście nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi też, jeżeli ktoś powie, że to nie jest poezja, no bo to tylko definicja i tyle. Nie jest to decyzja, aha, będę pisać teraz językiem ustaw. Może konstytucja faktycznie jest absolutnym zapożyczeniem i to tak naprawdę tylko i wyłącznie cytatem, bo to była faktycznie decyzja po tym, jak stwierdziłam, że nie pamiętamy, co jest w konstytucji i może warto sobie przypomnieć. To poza tym jednym przykładem generalnie to są takie rzeczy, które mnie interesują i ten język, czy to z ustaw, czy to z Głównego Urzędu Statystycznego powiedzmy, on mi się bardzo podoba, przez to, że jest bardzo rzeczowy. U mnie się to wywodzi z reklamy, że lubię język rzeczowy, który mówi prosto. I nie mam potrzeby upiększania pewnych rzeczy, ponieważ ten język mówi to w bardzo fajny, dosadny sposób, a na polu poezji wydaje się ciekawą metaforą do pewnych rzeczy. Wcześniej operowałam też językiem takim bardziej biologicznym w wcześniejszej książce. Teraz się to trochę odmieniło, ale to nie jest, w moim przypadku to nie jest taka decyzja, no teraz będę pisać statystyki, tak nie było. Tylko jakoś się to samo napisało, bo akurat się tym interesowałam i no pewnie następnym razem będzie coś innego.
To bardzo ciekawe inspiracje, bo patrząc po tym, co nie masz na półkach, tylko na parapecie i na podłodze, to są to głównie, tutaj jest proza, a tam widzę są bardziej poradniki.
Bo ja sobie wyciągam na wierzch te książki, które w danym momencie mnie interesują, taki mam układ własny. To nie są jakby wszystkie moje książki, więc teraz na tapecie są poradniki z animacji, z reżyserii filmowej oraz stworzenia filmu, bo tym się w tym momencie zajmuję. To w ogóle jakby nie ma literackich żadnych kontekstów, aczkolwiek staram się napisać scenariusz, więc to jest dla mnie dosyć trudne, do filmu animowanego. Więc kolejna półka dotyczy już tematyki tego filmu, dlatego jest dosyć dziwna, bo dotyczy cukrownictwa. Ale to tam jest też taki język naukowy, to są raczej takie książki z technologii cukrownictwa, aniżeli z dietetyki. A następna to już tam joga, nieważne. Aha, i no i trzecia też jest dosyć naukowa, bo to będzie temat dotyczący jedzenia, ale pod względem na przykład tam jest produkcja mięsa, a nie wegetarianizm. To no, takie mam.
Bohater będzie pracował w cukierni albo u rzeźnika?
Nie. Bohaterem pewnie będą zwierzęta. Stąd wywodzi się ta półka. Głównie baśnie, krajowe legendy, bo chciałabym to zamknąć w takim świecie, natomiast językiem naukowym. No dosyć na razie ciężko mi o tym mówić, bo nad tym pracuję. No,
a jak pisałaś Język Korzyści, czyli twój pierwszy tomik? Chociaż podejrzewam, że jest to zbiór wierszy, które powstawały przez dłuższy okres czasu. To co wtedy tutaj się na podłodze znajdowało?
Wtedy faktycznie było dużo marketingu, ale to się też wiązało z pracą. I więcej było tych książek tej półeczki, co nie widać.
Tego stosiku.
Tak, stosiku, czyli biologia, anabioza, teorie biologii, mikroorganizmy.
W ogóle się nie dziwię. W twojej poprzedniej książce poetyckiej, bo tak też się mówi, jest bardzo dużo seksualności. Z tym, że jest to taka seksualność bardzo odpychająca, zbanalizowana, mało romantyczna.
No tak jest, faktycznie. To nie znaczy, że ja mam taki stosunek do seksualności ogólnie w życiu. Dla mnie seksualność to jest część naszego życia i też wyraża się w różnych aspektach życia. I akurat pisząc tamtą książkę, takie miałam odczucia w stosunku do świata, że jakby cokolwiek nie robimy, to też jest w tym jakaś tam płeć i cielesność bardziej, tak bym to, bardziej właśnie cielesność niż seksualność, tak bym to nazwała. Teraz już jestem trochę inna, ale faktycznie w tej książce jest dużo ciała i no tak było też w życiu po prostu.
Jest dużo ciała i też obrywa się wszystkim. I mężczyznom, i kobietom, i heteroseksualistom, i homoseksualistom, i kobietom, które pracują w korporacjach, i tym, które z korporacji zrezygnowały i poszły na swoje. To był taki okres w życiu, kiedy cię wszystko denerwowało?
Nie, ale to tak też jest w tej książce ostatniej. Ja mam taki stosunek do świata, że nie należy kategorycznie krytykować jednej strony i nie patrzeć na drugą. Stąd to wygląda, jakby się wszystkim obrywało. Ale to wynika z tego, że denerwuje mnie takie jednostronne patrzenie na pewne problemy. Dlatego ciężko mi powiedzieć, na przykład jestem feministką tylko, ponieważ uważam, że pewne feministyczne teorie z pewnymi się nie zgadzam. Uważam, że należy jednak patrzeć na dwie strony danego, a nawet sześć stron danego problemu, a nie tylko na jedną, bo jest zbyt dużo jednostronnych teorii u nas w świecie. Jak patrzę na różne ugrupowania, na przykład polityczne, to mnie denerwuje, że jedni są anarchistami i nie patrzą na to, jak chcą żyć inni. A jednak to jest, no to jest ważne, że mamy różne poglądy. I często ktoś, kto jest w naszej opozycji, może mówić coś mądrego i warto go wysłuchać.
Kiedy czytałam ten pierwszy tomik, bo on jest, mam wrażenie, bardziej wyrazisty od statystyk, to miałam wrażenie, że też chcesz po prostu obalić ten fałsz, w którym żyjemy. Jakieś takie pozory, za którymi się chowamy. Ale wtedy za każdym razem zapalała mi się lampka, bo dołączałam wątek biograficzny poetki i sobie myślałam, ale przecież ona pracuje w agencji reklamowej, więc ona trochę tworzy ten fałsz i tą sztuczność w naszym świecie.
W pewnym sensie tworzę, ale z drugiej strony nikomu nie każe tego odbierać, prawda?
Że... Ale wiesz, jak to jest z reklamami. My nie chcemy, ale one
ja
na nas patrzą.
Ja wiem, jak to jest z reklamami, dlatego nie siedzi tutaj żaden telewizor w tym pokoju. Ale wiem, że nas to otacza. Niemniej, ja na przykład lubię pracować w reklamie. I to jest, większość ludzi to dziwi, dlaczego tak jest. Być może to wynika z tego, że jestem osobą zadaniową i codziennie mam nowe zadanie, co powoduje, że jakby ruszam mózg i codziennie to zadanie dotyczy innego problemu w ogóle w świecie. Więc dzięki temu mogę się wiele nauczyć, ale to daje mi też dystans do rzeczywistości bardzo duży. I mnie to dlatego śmieszy. Być może to jest taki śmiech przez łzy trochę, że wiem, na czym świat polega i wiem, jak pakować ludzi w maliny i to jest przykre, że oni się w to pakują, nie zastanawiając się nad tym.
Ale a w tomikach ich ostrzegasz, nie pakujcie się w maliny, tak?
Nie, w sumie się bardziej chyba śmieję z ludzi niż ostrzegam. I to nawet moim zdaniem te książki obydwie nie są skierowane do tych osób, które ślepo wierzą reklamom, tylko raczej do tej drugiej kategorii osób, które są bardziej świadome i mimo to często chodzą utartymi ścieżkami.
Ale może jest coś o świecie reklamy, czego my, nie pracujący tam, nie wiemy, bo może zajmujecie się jakimiś jednak szlachetnymi rzeczami, że tak to ujmę.
Czy wiadomo, że czasem są jakieś non-profitowe rzeczy. Akurat moja firma przyjmuje takie tematy. W zeszłym roku robiliśmy poznańską akcję Leniwi do szpiku, czyli nawoływaliśmy ludzi do tego, żeby oddawali szpiki. Znaczy to fajnie wziąć udział w czymś takim, żeby wykorzystać wiedzę, którą masz w reklamie do tego, żeby nakłonić ludzi do czegoś szczytnego, jakiegoś tam szczytnego celu. Dużo pracuję dla miasta Poznań, co też może być dla niektórych kontrowersyjne, ponieważ często się krytykuje miasto, czyli urząd miasta. To dało mi dużą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje Urząd Miasta w Poznaniu. Ja nie jestem stąd, więc mam też trochę dystans do tego, jak oceniam to miejsce. I uważam, wbrew temu, co się mówi, że to miasto się bardzo szybko rozwija i to niekoniecznie, jakby nie mam na myśli tylko i wyłącznie gospodarczo, ale też społecznie. Może ma oczywiście dużo problemów, jak wiele dużych miast w tym momencie na świecie. To cenię to miejsce i cenię to, w jaki sposób się rozwija. I można oczywiście się zastanawiać, czy powinno się tyle pieniędzy wydawać na promocję. Niemniej okazuje się, że przenosi się to na jakieś tam skutki. Można się oczywiście zastanawiać, dlaczego tyle inwestowaliśmy pieniędzy w sport. Ale z drugiej strony, skoro mamy tyle widzów, to co byśmy z nimi zrobili?
A jak w ogóle trafiłaś do reklamy?
No to było dosyć naturalne, bo pochodzę z rodziny, w której się uprawiało reklamy, czyli mój tata. Zajmował się reklamą, więc od dzieciństwa wiedziałam, jak to chodzi. I od czasu do czasu mi się zdarzało mu pomagać. Szybko na studiach musiałam zacząć pracować, więc naturalnie po prostu poszłam w tą stronę.